Do grodziska przeprowadza się Julia i jej 6-letni syn. Kobieta niedawno została wdową, a mały Beniamin stracił ukochanego ojca. Tu, z dala od bolesnych wspomnień, chcą zacząć od nowa, ale zamiast tego w ich życie wkrada się niepokój. 6-letni Benio zaczyna opowiadać o tajemniczym przyjacielu, którego nikt nie widział i który pokazuje mu mroczny świat. Jednak czy to tylko świat fantazji małego chłopca, który w ten sposób radzi sobie ze stratą, czy może demony przeszłości, które chcą rozliczyć się po latach? W Szponach to najnowsza i moim zdaniem najlepsza książka Izabeli Janiszewskiej. To mroczny thriller psychologiczny, w którym krzyżują się losy z pozoru niepowiązanych ze sobą ludzi. W tej opowieści wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Historie po czasie zazębiają się, nabierają sensu i pozwalają zrozumieć bardzo trudne emocje i motywacje, jakimi kierują się bohaterowie. Nie jest to prosta opowieść. Jest tu wiele bólu, żalu, chęci zemsty, ale też nadzieja na zamknięcie pewnych rozdziałów. Izabela Janiszewska jak zwykle nie zawodzi. Poprowadzona w dwóch liniach czasowych historia jest pełna zwrotów akcji, a autorka długo nie pozwala domyślić się, jaki będzie finał. Zmusza też czytelnika do refleksji, bo trudno po tej lekturze nie zadać sobie pytania, czy na pewno potrafimy określić, gdzie jest granica między dobrem a złem. Mimo że w Szponach swoją premierę miało zaledwie kilka dni temu, bo 25 października, to całej książki możecie wysłuchać już teraz i to zupełnie za darmo w aplikacji do słuchania audiobooków i czytania e-booków BookBeat. Wystarczy, że wejdziecie na stronę bookbeat.pl i podczas rejestracji nowego konta użyjecie kodu HERING, a otrzymacie aż 20 godzin darmowego słuchania do wykorzystania przez 30 dni. Sprawdźcie koniecznie link w opisie tego filmu, bo książka w Szponach czeka już na Was w aplikacji BookBeat. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia o rodzinie, która zniosła i stawiła czoła wielu przeciwnościom. To opowieść o próbie stworzenia prawdziwego, ciepłego domu, o dawaniu miłości, o zrozumieniu. Pytanie jednak, czy naprawdę w takich okolicznościach jest miejsce na zbrodnie? W dzisiejszym odcinku poznacie przykład, że zło potrafi wykiełkować nawet tam, gdzie zupełnie się go nie spodziewamy i gdzie wydawałoby się, że nie powinno się w ogóle pojawić. Koniecznie wysłuchajcie odcinka w całości, bo na końcu opowiem Wam o moim nowym projekcie, który ma swoją premierę właśnie dzisiaj. Darren przychodzi na świat w Wigilię 1963 roku w Anglii, w Bristolu. Chłopak od samego początku nie ma jednak łatwego życia, bo całą młodość żyje na granicy ubóstwa. W jego rodzinnym domu często brakuje pieniędzy na jedzenie i ogrzewanie. Nie ma tu nawet lodówki, a on i jego rodzeństwo mogą tylko pomarzyć o zabawkach. W domu Darrena brakuje też miłości. Wychowywany jest za pomocą paska od spodni i kija od szczotki, dlatego chłopak od małego marzy o innym życiu. Gdy tylko dorośnie, chce wyrwać się z tego toksycznego środowiska, chce założyć własną, dużą, kochającą rodzinę, zamieszkać w ciepłym domu i dać swoim bliskim to, czego sam nigdy nie miał. Niestety na dalszych etapach życia Darrenowi wcale nie jest łatwiej i mimo marzeń rzeczywistość okazuje się być rozczarowująca. Żeby pomóc utrzymać się swojej rodzinie, gdy kończy 18 lat, kończy też edukację i podejmuje pracę w firmie produkującej prefabrykaty betonowe. Tu spędza kolejne lata życia na ciężkiej pracy i oddawaniu wszystkiego swoim bliskim. Dopiero gdy Darren ma 25 lat, udaje mu się wyprowadzić z domu i znaleźć pracę w walcowni blach na stanowisku inżyniera. Ale inżynier to w tym wypadku tylko pusta nazwa, bo tak naprawdę wykonuje ciężką i słabo płatną pracę fizyczną na hali. Każdy dzień w życiu Darrena jest podobny do siebie i dopiero jesienią 1993 roku, gdy ma już 29 lat, wreszcie przychodzi nowe. Kiedy Darren spędza czas w jednym z okolicznych pubów, poznaje 7 lat młodszą Tanię, opiekunkę w domu pomocy społecznej, i zanim zdąży się zorientować, jest już w niej zakochany po uszy i od razu namawia ją, żeby z nim zamieszkała. Na początku oboje są przeszczęśliwi i na fali uczucia zaczynają planować nawet ślub, ale z czasem w ich życie zaczyna wkradać się rutyna. Ich relacja przestaje być już tak romantyczna i emocjonująca jak na początku, co w ich wypadku nie staje się kolejnym etapem relacji, a raczej początkiem końca. Oboje w ciągu dnia ciężko pracują, a wieczorem po powrocie do domu zawsze są całkowicie wyczerpani i nie mają już na nic sił. Czasem nie mają nawet sił na rozmowę. Sprawia to, że oddalają się od siebie i w pewnym momencie ich jedyną interakcją po pracy są kłótnie. Lepiej bywa tylko w weekendy, ale to dlatego, że wychodzą wtedy do pubu pić ze znajomymi. Dość szybko, po początkowej miłości, nie ma już śladu. Kłótni jest tak dużo, że oboje szybko porzucają plany o wzięciu ślubu i zamiast tego coraz częściej rozmawiają o rozstaniu. Nie są też w stanie załagodzić konfliktów, bo powodem ich ciągłych kłótni z reguły jest zawsze to samo – pieniądze, których w domu Darrena i Tani zawsze brakuje. Pojawia się jednak światełko w tunelu, kiedy nadchodzą nieoczekiwane wieści, bo okazuje się, że Tania jest w ciąży. Darren zmienia wtedy swoje podejście. Próbuje łagodzić konflikty i ratować ich związek. Chociaż sytuacja finansowa wciąż nie jest lekka, to bardzo cieszy się, że zostanie tatą. W lutym 1995 roku na świat przychodzi ich syn, Dany, i chociaż oboje rodzice są przeszczęśliwi, że go mają, to jednak wcale nie poprawia się ich sytuacja związkowa. Konflikt między nimi tylko się zaostrza i to do tego stopnia, że Darren co jakiś czas jest wyrzucany przez Tanię z domu, przez co musi spać albo u znajomych, albo nawet w samochodzie. Nierzadko dzieje się to albo w środku nocy, czy w środku nocy i w środku zimy. Mimo to mężczyzna nie chce odpuścić i cały czas wraca. Kocha swojego syna i nie chce przegapić jego dzieciństwa. Chce dać mu miłość i ciepło, jakiego sam nie zaznał. Dopiero w 1997 roku, kiedy mały Dany ma 2 lata, Darren mówi dość niekończącym się kłótniom i izolowaniu go od syna. Uznaje, że Miarka się przebrała i wyprowadza się do innego mieszkania, a z Tanią dzielą się opieką nad synem. Mama będzie się nim zajmować w trakcie tygodnia, a Darren w weekendy. Szybko okazuje się, że to bardzo dobra decyzja, bo dopiero wtedy w życiu całej trójki zaczyna gościć spokój. Gdy nadchodzi wrzesień 1997 roku, w czasie jednego z weekendów, w trakcie których Darren i Dany spędzają razem czas, dzieje się coś nietypowego. Gdy 2-letni synek już śpi, w mieszkaniu Darrena rozlega się pukanie do drzwi. Gdy je otwiera, jego oczom ukazuje się Tania, która prosi, żeby wpuścił ją do środka, i mimo separacji oboje dają się ponieść chwili i lądują w jednym łóżku. Kiedy Darren budzi się z samego rana, dociera do niego, co zaszło. Tani już dawno nie ma, wyszła zanim jeszcze wstał, co zresztą zwiastuje to, co dzieje się dalej. Ich relacja znowu wraca na dawne tory, czyli para kontaktuje się tylko w tematach nieformalnych alimentów i umawiania godziny przekazania opieki nad małym Danym. Chwila uniesienia okazuje się być jednorazowym błędem, który jednak przynosi nieoczekiwane komplikacje, bo zaledwie kilka miesięcy później do Darrena zaczynają docierać informacje, że jego była partnerka jest w ciąży, o czym już jakiś czas plotkuje się w ich otoczeniu. Mężczyzna jest zaskoczony, szczególnie kiedy co po niektórzy zaczynają mu gratulować, bo Tania o niczym mu nie powiedziała, a to z drugiej strony jest dla niego jasnym sygnałem, że dziecko nie jest jego. Zresztą nie sypiali ze sobą od dawna. Niemożliwe, żeby ten jeden wyskok mógł okazać się wpadką. Mijają kolejne miesiące. Jest początek czerwca 1998 roku i na świat przychodzi drugie dziecko Tani, mała dziewczynka o imieniu Rebeka, która otrzymuje nazwisko po swojej mamie. Darren częściej teraz widuje się ze swoim synem, żeby odciążyć dawną partnerkę i kiedy przy okazji dopytuje, kto jest ojcem, spada na niego kompletnie zaskakująca wiadomość, że Rebeka jest z całą pewnością jego córką i efektem tego jednego wieczoru. Darren z początku nie chce w to wierzyć. Przecież przez cały ten czas trzymany był na dystans, tyle czasu nie byli razem, Tania najpewniej spotykała się z kimś innym. Nie dopuszcza więc do siebie takiej informacji. Ma przeczucie, że była partnerka chce go wrobić w bycie ojcem także dla swojej córki. Mimo że ta ciągle zapiera się, że to on jest tatą, nie ugina się i na weekendy zabiera do domu tylko Danego, uznając go za swoje jedyne dziecko. Jednak ziarno niepewności zostało zasiane. Darren myśli nawet o zrobieniu badań DNA, żeby upewnić się, że robi dobrze, jednak nie ma na to pieniędzy. Z drugiej strony jest Tania, która zaczyna coraz bardziej upierać się i przekonywać byłego partnera, że Rebeka naprawdę jest jego dzieckiem. I kiedy ten dalej w to nie wierzy, kobieta obiera inną drogę i grozi byłemu partnerowi, że jeżeli nie uzna za swoje dziecko także Beki i nie będzie traktował dzieci równo, to ograniczy mu kontakt z obojgiem. Darren jest przerażony wizją tego, że mógłby stracić kontakt z ukochanym synem. Ugina się pod presją tego szantażu emocjonalnego i zaczyna też opiekować się zarówno Danem, jak i Beki. Wtedy też dzieje się coś, czego zupełnie się nie spodziewał. Im więcej czasu zaczyna spędzać z dziewczynką, tym wyraźniej widzi w jej małej buzi podobieństwo do siebie samego. Szybko też się do niej przywiązuje i zaczyna odczuwać ogromną ojcowską miłość. W końcu nastaje taki dzień, kiedy do Darena dociera, że naprawdę kocha Rebekę i że nie chce już przeprowadzać żadnych badań. Teraz jest w 100% pewien, że Tania nie kłamała i że Beki to naprawdę jego córka. Gdy nadchodzi grudzień 1998 roku, Dany ma niemal 5 lat, a Beki pół roku. Dzisiaj, podczas zimowego ojcowskiego weekendu, Darren spaceruje z dziećmi w parku. Jedną ręką trzyma swojego syna, drugą pcha wózek z malutką Beki i wszystko wygląda zupełnie zwyczajnie, gdy nagle, niespodziewanie, wpada na niego Angie, stara znajoma, a w zasadzie dziewczyna, w której podkochiwał się jako młody mężczyzna. Angie nigdy jednak nie dała mu szansy i ich kontakt urwał się już wiele lat temu. Jednak mimo upływu czasu, Darren i Angie od razu się rozpoznają i zaczynają krótką rozmowę. W biegu pytają, co słychać i jak zawsze to bywa, obiecują sobie, że muszą się spotkać na drinka, żeby opowiedzieć sobie, co robili przez ostatnich 15 lat. Ich rozmowa nie trwa jednak długo. Dawna znajoma śpieszy się, a młody Dany chce iść dalej, dlatego para żegna się i życzy sobie miłego dnia. Mimo że rozchodzą się i że była to zwykła, niezobowiązująca rozmowa, Darren czuje ukłucie. Orientuje się, że nie potrafi przestać myśleć o Angie i dociera do niego, że chyba dalej podoba mu się tak samo mocno jak lata temu. Ostatecznie jednak proza życia robi swoje. Darren po kilku dniach zapomina o dawnej znajomej, a do obiecanego w parku spotkania w ogóle nie dochodzi. Los jednak znowu sprowadza na siebie tych dwoje, kiedy pół roku później wpadają na siebie, ale tym razem w okolicznym pubie. Gdy Angie widzi Darrena, bardzo cieszy się na jego widok. Od razu zaczynają rozmawiać i nie widzą świata poza sobą. Gdy są już całkowicie rozluźnieni, kobieta zdradza mu pewien sekret. Tak naprawdę dowiedziała się, że Darren tu bywa i właściwie to przyszła tu, bo liczyła, że go spotka. Przez kolejne godziny dawni znajomi dzielą się swoimi życiowymi historiami. Opowiadają o swoich wzlotach i upadkach, a Angie otwiera się, że żyje w bardzo toksycznym i przemocowym związku ze swoim obecnym partnerem i że musi w końcu od niego odejść, bo wie, że inaczej nigdy nie będzie szczęśliwa. Oboje, chociaż nie mówią tego głośno, mają wrażenie, że los zesłał ich na siebie i to nie przez przypadek. Każda kolejna, wspólnie spędzona godzina utwierdza ich w tym, że chyba oboje zawsze do siebie coś czuli. Teraz Angie pozwala sobie zaryzykować, nabiera sił i odchodzi od toksycznego partnera, a już miesiąc później postanawia, że chce spróbować stworzyć związek z Darrenem. Od teraz miłość dosłownie wybucha. Oboje czują, że są dla siebie stworzeni i że do tego momentu doprowadziło ich przeznaczenie. Mimo że lata temu Angie odrzuciła Darrena i wybrała kogoś innego, to zawsze czuła, że kiedyś jednak będą razem i wygląda na to, że miała rację. Oboje są już ustatkowani i po przejściach. Darren ma dwójkę dzieci, a Angie 12-letniego syna Nathana. Oboje doskonale wiedzą też, że niełatwo jest budować od nowa życie na takim etapie, co tym bardziej ich łączy. Podejmują też decyzję, że chcą wejść w nowy związek na całego, dlatego Angie wprowadza się do Darrena, przy okazji jednak podejmuje bardzo trudną dla siebie decyzję. Nathan to 12-latek po przejściach. Nie tylko jego mama była ofiarą toksycznego partnera, ale także ojciec znęcał się nad synem. Kobieta boi się, że taka nagła zmiana otoczenia może być zbyt trudna dla dorastającego syna. Dodatkowo Darren mieszka na drugim końcu miasta. Nathan musiałby zmienić szkołę, zostawić w niej swoich znajomych i porzucić dawne przyzwyczajenia. Mimo że kobieta bardzo waha się, czy robi dobrze, postanawia, że jej syn zostanie w ich dawnym mieszkaniu, gdzie będzie mieszkał z jej mamą. Angie chce jednak za wszelką cenę utrzymać z nim jak najlepsze relacje. Widuje się z synem codziennie. Osobiście doprowadza go i odbiera ze szkoły. Pokonuje w ten sposób nawet 20 km dziennie na piechotę, bo ze względu na trudną sytuację finansową musi oszczędzać i to nawet na transporcie publicznym. W pewnym momencie Angie zaczyna zdawać sobie sprawę, że wbrew pozorom, mimo że z synem nie mieszkają już razem, to spędzają ze sobą znacznie więcej czasu niż wcześniej i sporo rozmawiają. Nathan na całe weekendy przyjeżdża też do mieszkania Angie i Darrena, podobnie jak Dany i Becky, przez co powoli zaczynają tworzyć jedną, nieco patchworkową, ale 5-osobową rodzinę. W końcu, po latach błądzenia, Darren wreszcie czuje, że znalazł się w odpowiednim miejscu z odpowiednią kobietą u boku. Jego życie staje się stabilne i spokojne. W tygodniu mężczyzna ciężko pracuje w fabryce generatorów elektrycznych, ale każdy wieczór spędza ze swoją ukochaną, z którą doskonale się dogaduje. Natomiast każdy piątek wieczorem otwiera rodzinny weekend. Zawsze z uśmiechem na twarzy jedzie wtedy odebrać Danego i Becky od swojej byłej partnerki i Nathana od jego babci. Soboty to często dzień na tak zwane przygody. Rodzina jeździ grać w kręgle, do parku czy na plażę. Niedziele to z kolei czas wyciszenia i odpoczynku przed kolejnym tygodniem. Całą piątką, chociaż tylko w weekendy, tworzą naprawdę zgraną rodzinę. Nie dziwi więc, że rozstania bywają trudne. Najgorzej przeżywa je mała Rebeka. Kiedy nadchodzi niedzielny wieczór, zawsze przepłakuje całą drogę powrotną, a kiedy razem z tatą staje przed drzwiami do domu swojej mamy, łapie go mocno za nogę i nie chce puścić. Dziewczynka już od dłuższego czasu deklaruje, że chce mieszkać ze swoim tatą. I trudno się temu dziwić, bo na jaw wychodzi, że Tania kompletnie nie radzi sobie z opieką nad dziećmi, ale o tym Darren dowiaduje się w szokujących okolicznościach, gdy pod koniec 2001 roku otrzymuje informację, że zarówno Becky, jak i Dany zostali odebrani jego byłej partnerce przez opiekę społeczną i umieszczeni w ośrodku dla nieletnich. Darren nie może uwierzyć, że jego ukochane dzieci trafiły pod opiekę obcych ludzi i natychmiast chce, by przekazano je jemu, ale spotyka się z urzędniczą bezdusznością. Pracownicy opieki uważają, że samotny ojciec nie da sobie rady z dwójką małych dzieci, szczególnie, że jego zarobki są bardzo słabe. Ale Darren nie odpuszcza. Dzień w dzień stawia się w ośrodku i toczy walkę z urzędnikami. Dopiero po 3-miesięcznej, nierównej batalii Darren wreszcie może odetchnąć i przejmuje pełną opiekę nad dziećmi. Teraz zabiera je pod swój dach i ma jeden cel – nigdy więcej ich nie stracić. Po tych trudnych przeżyciach wreszcie zaczyna być normalnie. Teraz to, co miało miejsce w weekendy, staje się codziennością. Mała Becky, jako że jest jeszcze bardzo malutka, nawiązuje silną relację z Angie i szybko zaczynają traktować jak swoją własną mamę. W taki już stabilny sposób mijają kolejne lata. Becky zaczyna dorastać, aż w końcu wchodzi w wiek nastoletni. Mimo że wyrasta na naprawdę piękną, młodą dziewczynę, to Rebecca jest niepewna siebie, skryta i wycofana. W szkole podstawowej ma tylko jedną bliską koleżankę, Holly, ale niestety ich drogi się rozchodzą, bo gdy przychodzi czas zmiany szkoły, dziewczyny wybierają inne placówki i 12-letnia Becky czuje się rzucona na głęboką wodę. W nowej szkole, bez wsparcia w postaci przyjaciółki, zupełnie sobie nie radzi. Zawsze jest z boku i nie potrafi nawiązać nowych znajomości, co niestety wykorzystują bardziej złośliwi rówieśnicy. Widzą, że jest łatwym celem, przez co staje się obiektem drwin ze strony kilku grupek rówieśników. Ta sytuacja sprawia, że już i tak skryta w sobie Rebecca jeszcze bardziej się wycofuje, a jej poczucie własnej wartości spada praktycznie do zera. Darren i Angie, widząc to, mają złamane serca, bo mimo szczerych chęci nie potrafią pomóc dziewczynce. W pewnym momencie dochodzi nawet do sytuacji, gdzie jeden ze starszych uczniów przy wszystkich łapie Becky za kurtkę i ciągnie z całej siły, aż dosłownie rozrywa jej ubranie w szwach. Nikt nie pomaga nastolatce. Zamiast tego wszyscy się śmieją. Przez całą pierwszą klasę w nowej szkole praktycznie nie ma dnia, by Becky nie wróciła do domu zalana łzami. Ciągle dopytuje, co jest z nią nie tak, nie rozumie, dlaczego nikt jej nie lubi. Czas upływa, a sytuacja tylko eskaluje, bo Becky, szukając wytłumaczenia, dla którego nikt nie chce z nią rozmawiać, sama go znajduje i wmawia sobie, że to dlatego, bo ma ponadprogramowe kilogramy. Jest tylko jeden problem. Rebecca widzi się tak tylko swoimi oczami. W rzeczywistości jest szczupła, a nawet bardzo szczupła. Kiedy Darren i Angie słyszą, że nastolatka tak krytycznie się ocenia, starają się jej wytłumaczyć, że jest przecież śliczną dziewczyną i że nie musi niczego w sobie zmieniać i że złośliwi ludzie krzywdzą czasem zupełnie bez powodu. Becky nie chce jednak tego słuchać, przez co powoli wpada w szpony strasznej choroby, a zaburzenia odżywiania doprowadzają ją do stanu bardzo poważnej niedowagi. Już i tak szczupła Rebecca chudnie w oczach, a przy tym doskonale opanowuje sztukę maskowania się. Gdy nikt nie widzi, wyrzuca jedzenie do kosza i przykrywa tak, by nie było widać. Czasem, udając, że zjadła, dosłownie chowa jedzenie do kieszeni, a kiedy zostaje przyłapana na głodzeniu się, mówi, że po prostu nie ma dzisiaj apetytu. Chwilowym remedium jest propozycja ojca, który oferuje jej wspólne treningi bokserskie, które pozwolą jej nabrać trochę mięśni, ale warunkiem, by poprawić wygląd sylwetki, jest oczywiście odpowiednia i pełnowartościowa dieta. Becky na początku rzuca się w wir nowej pasji. Bardzo się angażuje i wreszcie widać, że odnajduje w czymś radość. Ale z czasem problemy z rówieśnikami znowu burzą cały spokój. Becky coraz rzadziej chodzi na treningi, a macocha dziewczyny znowu zaczyna znajdować w koszu niezjedzone obiady i kolacje. Ale to nie koniec problemów, bo Darren i Angie doznają niemałego szoku, gdy otrzymują ze szkoły telefon z potwierdzeniem, że otrzymali dokument, według którego wypisują Rebekę z placówki i decydują się na nauczanie domowe. Kiedy tata i macocha dziewczyny słyszą to, są zbici z tropu, bo niczego takiego nie zgłaszali i wygląda na to, że Rebeka podrobiła takie pismo. Gdy wszystko wychodzi na jaw, zapłakana nastolatka błaga rodziców o wypisanie jej ze szkoły. Powtarza, że jest tam traktowana bardzo źle, a nauczyciele nie reagują. Przy okazji tych poważnych rozmów w szkole na jaw wychodzi coś jeszcze, że Becky praktycznie nie chodzi do szkoły, a jej frekwencja jest tak niska, że może grozić jej nieklasyfikacja do następnej klasy. Rodzice dziewczyny nie mieli o tym pojęcia. Dopiero teraz dowiadują się, że zamiast chodzić do szkoły, całymi dniami błąkała się po mieście albo po prostu wracała do domu, kiedy miała pewność, że nikogo w nim nie ma. Darren i Angie są załamani. Martwią się o przyszłość Becky, nie wiedzą, jak pomóc, a w innych kwestiach mają związane ręce. Nie mogą wypisać nastolatki ze szkoły. Sami muszą pracować i nie stać ich na to, by zatrudnić korepetytorów do nauczania domowego. Bardzo jednak boją się o Rebekę. Tak przecież nie może być. Gołym okiem widać, że naprawdę dzieje się źle, dlatego po długich rozmowach z dyrekcją udaje im się porozumieć i przygotowany zostaje dla nastolatki specjalny tok nauczania, 1:1. Nowe zasady zostają wcielone w życie. Becky nie uczęszcza już na klasyczne zajęcia z resztą klasy, a mimo tego szybko okazuje się, że nastolatka wciąż unika szkoły. Nie poprawia się też w kwestii problemów z odżywianiem. Wręcz nasilają się i coraz mocniej wpływają na jej zdrowie. Rebeka zaczyna skarżyć się na zawroty głowy i ogólne osłabienie. Zdarza jej się nawet zemdleć. Jest blada, przeraźliwie szczupła, a Darren i Angie załamani, bo nie wiedzą, jak jej pomóc. Każdy wspólny posiłek zamienia się w bitwę o chociaż jeden kęs, jednak najczęściej kończy się to awanturami, podczas których powtarza się ten sam scenariusz. Becky wstaje od stołu zdenerwowana i krzyczy, że przez ojca i macochę będzie gruba, bo wmuszają w nią jedzenie. W pewnym momencie wszystko zachodzi już tak daleko, że Darren i Angie wiedzą, że sami sobie nie poradzą. Odkładają pieniądze i zabierają Rebekę do specjalisty, który próbuje jej wytłumaczyć, że jeżeli nie zmieni nawyków żywieniowych, to będzie musiała podjąć leczenie w specjalnej klinice. Dziewczyna wygląda na przejętą. Obiecuje poprawę, ale szybko okazuje się, że robi to tylko po to, aby móc już wrócić do domu, gdzie znowu odmawia jedzenia. Darren i Angie czują się postawieni pod ścianą. Wiedzą, że jeżeli nie zareagują w porę, to może być za późno. Omdlenia zdarzają się coraz częściej, dlatego kontaktują się ze służbami od spraw nieletnich i we współpracy ze specjalistami. Rebeka zostaje wysłana na badania do szpitala psychiatrycznego, specjalizującego się w leczeniu zaburzeń odżywiania. To, jak się okazuje, ostatni moment na taki krok, bo nastolatka w momencie przyjęcia na oddział waży zaledwie 30 kg przy 155 cm wzrostu, gdzie w tym wieku i przy tym wzroście, by uznać, że mieści się w granicach normy, powinna ważyć przynajmniej 15 kg więcej. Słysząc to, Darren i Angie są zszokowani. W przeciwieństwie do Rebeki, która jest wręcz z siebie dumna, czuje, jakby tak niską wagą osiągnęła jakiś sukces, co pokazuje, jak bardzo choroba nie pozwala jej myśleć trzeźwo. W czasie przyjęcia na oddział po raz pierwszy oficjalnie wybrzmiewa słowo anoreksja i to na tyle zaawansowana, że zatrzymała u dziewczyny proces dojrzewania płciowego, co objawia się między innymi całkowitym zanikiem miesiączki. Rebeka w szpitalu spędza kilka dni, w czasie których przeprowadzony zostaje szereg badań. Później zostaje zwolniona do domu, ale tylko pod warunkiem, że będzie meldować się 2 razy w tygodniu u specjalisty, który będzie weryfikował, czy nastolatka stosuje się do zaleceń. W przeciwnym razie grozi jej powrót na oddział zamknięty. Jednak kiedy przez kolejne tygodnie lekarz nie obserwuje żadnej poprawy, a wręcz waga dziewczyny nadal spada, po Beki przyjeżdżają pracownicy socjalni, na widok których nastolatka wpada w panikę. Płacząc i krzycząc, dosłownie błaga, żeby nie wysyłali jej na oddział zamknięty, bo tylko z rodzicami czuje się bezpiecznie. Widok ten jest tak chłapiący za serce, że pracownicy socjalni dają jej ostatnią szansę i Rebeka, postawiona już chyba pod ścianą, faktycznie z niej korzysta. Strach przed izolacją od ojca i macochy sprawia, że powoli zaczyna jeść i z tygodnia na tydzień, małymi krokami, przybiera na wadze i w kolejne 8 miesięcy udaje jej się przytyć niemal 8 kilogramów. Wszystko zaczyna zmierzać w dobrym kierunku i nawet Rebeka odczuwa, że to chyba dobry krok. Od razu zaczyna czuć się lepiej, ma więcej sił, a bóle głowy i omdlenia znikają. To jednak nie wszystko, bo razem z pokonaniem choroby nastolatka zaczyna nabierać pewności siebie. Objawia się to między innymi tym, że Beki przestaje wagarować, a nawet zgłasza się na ochotnika do pomocy jako opiekun młodszych uczniów, za co zostaje doceniona i otrzymuje nagrodę od dyrekcji szkoły. Niestety wcześniejsze problemy mają swoje konsekwencje, bo mimo realnej poprawy i zapału, niektórych rzeczy już nie da się naprawić. Rebeka w czasie swojej choroby opuściła tyle zajęć, że nie zdaje do następnej klasy, a na kolejny rok szkolny rodzice zapisują ją do szkoły ze specjalnym, indywidualnym programem nauczania dla dzieci hospitalizowanych. I chociaż wybór ten jest podyktowany niejako koniecznością, to okazuje się być strzałem w dziesiątkę, bo w nowej szkole nie tylko nikt nie dręczy Rebeki, ale dziewczyna wręcz szybko poznaje 2 osoby, z którymi nawiązuje bliską przyjaźń. Wreszcie ma znajomych, wreszcie ma spokój, co bardzo pozytywnie wpływa na jej zdrowie psychiczne i poczucie własnej wartości. W końcu zaczyna zachowywać się jak typowa nastolatka w jej wieku, zaczyna być wesoła i pełna życia. Po dawnej atmosferze smutku i przybicia nie ma już śladu. Beki jest uśmiechnięta i optymistyczna, chociaż ma też typowe dla swojego wieku humorki. Często żywiołowo kłóci się z ojcem o nieistotne sprawy, co jednak wyjątkowo cieszy jej bliskich. Teraz, gdy Rebeka już wróciła do zdrowia, na nowo odkrywa siebie. Znajduje w sobie pasję do mody i architektury wnętrz. Często godzinami przegląda sklepy internetowe z ubraniami albo projektuje swój wymarzony dom za pomocą specjalnego programu, którego obsługę opanowuje zupełnie sama. Zaczyna też interesować się płcią przeciwną i wkrótce znajduje nawet chłopaka, Luka. Jej tata, Darren, jest oczywiście trochę zazdrosny i pełen obaw, ale w głębi wie, że taka przecież jest kolej rzeczy i w końcu wszystko zmierza w dobrą, zdrową stronę. Radość z powrotu do normalności nie trwa jednak długo, bo po 16 urodzinach Rebeki coś dziwnego zaczyna dziać się z jej macochą, Angie. Kobieta dosłownie z dnia na dzień kompletnie traci siły. Ma problemy z koordynacją ruchową, a nawet całkowicie traci wzrok. Natychmiast trafia do szpitala, gdzie po wielu szczegółowych badaniach słyszy przerażającą diagnozę – stwardnienie rozsiane. Choroba pojawia się dosłownie znikąd i o ile po czasie Angie znowu zaczyna widzieć, to reszta symptomów nie ustępuje i niemal z dnia na dzień jedna z najbardziej aktywnie fizycznych osób w domu staje się inwalidą w stopniu znacznym. Angie jednak nie poddaje się, ma dla kogo żyć i walczyć, dlatego stara się myśleć pozytywnie. Jednak kiedy jej ruchy stają się coraz bardziej niezdarne, coś w niej pęka. Kobieta staje się coraz bardziej poirytowana, często wybucha płaczem, innym razem rozżalona swoją bezradnością i poczuciem niesprawiedliwości, staje się niemiła dla reszty domowników. Atmosfera w domu staje się gęsta i nie jest już tak rodzinna jak wcześniej. Tym bardziej, że skład rodziny nieco się zmienił i z dzieci została już tylko Rebeka. Dany wyprowadził się na dobre już jakiś czas temu, także Nathaniel nie przyjeżdża już na weekendy. Od jakiegoś czasu mieszka wspólnie ze swoją dziewczyną, Shoną, z którą ma dziecko. Zresztą kontakt z Nathanem już dłuższy czas jest utrudniony, bo chłopak zmienił się, odkąd poznał Shonę. Rzucił pracę, zrobił się leniwy, a dla swoich bliskich stał się opryskliwy, chociaż nie przeszkadza mu to, by niezapowiedzianie zjawiać się w domu, najczęściej pod nieobecność Darena. Nadchodzi 17 lutego 2015 roku. Jest późny, zimny wieczór. Właśnie teraz Darren wraca zmęczony do domu po długiej zmianie na linii produkcyjnej. Kiedy wchodzi do domu, mija się w korytarzu z 17-letnią Becky, która na jego widok uśmiecha się i woła: "Hej, tatusiu". Następnie nastolatka idzie na górę i zamyka się w swoim pokoju, gdzie włącza głośno MTV i ogląda program komediowy Jackass. Mimo że jest środek tygodnia, Becky jest wyluzowana, bo trwają ferie zimowe. Ma świetny humor i nawet na dole przez zamknięte drzwi co jakiś czas słychać, jak zanosi się śmiechem. Około godziny 22:00 Rebeka wychodzi ze swojego pokoju i zaczepia stojącego na tarasie tatę. Mówi, że jest bardzo głodna i prosi go o zrobienie jej pizzy. Darren jest tym lekko poirytowany. Przecież jest już późno, a on jest zmęczony po pracy, ale znając przeszłość córki, wie, że nie może jej odmówić. W ostatnim momencie gryzie się w język i z uśmiechem odpowiada, że nie ma problemu, po czym rzuca: "Oplotłaś mnie sobie wokół palca, wiesz?" Po czym każe córce zmykać do góry. Pół godziny później Darren pakuje już gorącą pizzę, ketchup i picie na tacę i puka do drzwi córki. Gdy ta mu otwiera, zaczynają się wygłupiać. Tata udaje, że jest lokajem, który przyniósł panience posiłek, a roześmiana Becky natychmiast dołącza do tej gry i udaje arystokratkę. Po krótkich wygłupach dziewczyna chwyta za tacę. Pięknie dziękuje za ciepły posiłek, po czym mówi: "Dobranoc, tatusiu", i zamyka za sobą drzwi. Niedługo później w całym domu nastaje głucha cisza. Jest kolejny dzień, to 18 lutego. Becky jest dzisiaj od rana poza domem. Umówiła się z przyjaciółmi z nowej szkoły na wspólne nocowanie. Nastolatkowie chcą w pełni wykorzystać zimową przerwę, dlatego do domu wróci dopiero kolejnego dnia. Gdy nadchodzi 19 lutego, Becky zgodnie z obietnicą pojawia się w domu o 8:30 i spędza poranek z Angie, która o 11:00 wychodzi ze swoją mamą na wizytę do lekarza. Od tego czasu mijają 2,5 godziny. Jest 13:30, kiedy Angie wraca do domu, ale nie zastaje w nim już Becky. Na miejscu są za to jej syn Nathan i Shona, którzy zapytani o to, gdzie jest nastolatka, wzruszają ramionami i mówią, że nie mają pojęcia. Wspominają tylko, że kiedy byli w innej części domu, usłyszeli, jak schodzi po schodach i zamyka za sobą drzwi, co jest dla nich jasnym sygnałem, że gdzieś wyszła. Angie nie zwraca jednak na to większej uwagi. Przecież córka ma już prawie 17 lat, są ferie, na pewno poszła do znajomych. Jednak gdy za oknem zaczyna robić się ciemno i jest już późne popołudnie, w domu rodziny rozlega się dźwięk dzwonka do drzwi. To Luke, chłopak Becky. Przyszedł niezapowiedziany, bo jest trochę zmartwiony. Pisał ze swoją dziewczyną, ale ta nagle zaczęła go ignorować i nie odbiera telefonu. Chce dowiedzieć się, czy zrobił coś złego i wyjaśnić ewentualne niedomówienie. Drzwi otwiera mu Shona, która prosi, żeby poczekał, po czym sprawdza, czy Rebeki nie ma w jej pokoju. Za chwilę wraca i przekazuje Luke'owi, że jej pokój jest pusty i najwyraźniej nastolatka jeszcze nie wróciła. Chłopak tym bardziej nie rozumie tej sytuacji. Mimo wszystko wchodzi do środka i zaczyna żalić się macoszy Becky, że nie rozumie tego nagłego zerwania kontaktu i bardzo prosi kobietę, żeby porozmawiała z córką, gdy tylko ją zobaczy. Przede wszystkim chce, żeby się odezwała i wytłumaczyła, co zrobił źle, bo na pewno nie miał złych intencji. Chłopak jeszcze chwilę czeka w domu swojej dziewczyny, mając nadzieję, że ta zaraz wróci, że wszystko sobie wyjaśnią, ale nic takiego się nie dzieje, dlatego po jakimś czasie wraca do siebie. Jednak znowu dzieje się coś dziwnego. Późne popołudnie zamienia się w wieczór, a wieczór w noc. Becky nie pojawia się w domu. Darren i Angie są tym lekko zaniepokojeni, ale uznają, że dziewczyna najprawdopodobniej znowu nocuje u znajomych. Może zapomniała im powiedzieć, a może powiedziała, ale to oni przez nieuwagę o tym zapomnieli. Ostatecznie kładą się spać i wierzą, że 17-latka pojawi się w domu następnego dnia rano, czyli 20 lutego. I nadchodzi kolejny dzień, ale znowu nie ma śladu po Becky. Nastolatka nie pojawiła się w domu ani rano, ani nawet gdy wybija południe. Dziewczyna nie odbiera też telefonu. Angie i Darren są już poważnie zaniepokojeni, ale też zdenerwowani na dziewczynę. Chwytają za telefon i zaczynają dzwonić do wszystkich jej znajomych z pytaniem, czy nie widzieli Rebeki. Próbują też ustalić, u kogo nocowała, ale wtedy doznają szoku. Okazuje się, że Becky z nikim się wczoraj nie umawiała i u nikogo nie nocowała. Wszyscy są wręcz bardzo zaniepokojeni na wieść o tym, że nie wróciła na noc, a kilka osób, łącznie z jej chłopakiem Luke'em, natychmiast przyjeżdża pod jej dom. W powietrzu unosi się gęsta atmosfera. Angie czuje całą sobą, że stało się coś złego, dlatego natychmiast ściąga męża do domu. Zaniepokojony Darren w drodze powrotnej sprawdza jeszcze Facebooka córki, ale okazuje się, że ta nie dodała na swojej tablicy nic nowego od 2 dni. Tata próbuje się też dodzwonić, ale bezskutecznie i wygląda na to, że telefon Rebeki jest po prostu wyłączony. Kiedy mężczyzna dociera na miejsce, zastaje spanikowaną Angie i najbliższych znajomych Rebeki. Wspólnie od razu robią burzę mózgów, analizują każdy szczegół ostatnich dni. Po kolei dzielą się tym, kto i o której ostatnio widział dziewczynę. Wtedy ustalają też, że wszystko wskazuje na to, że ostatnią osobą, która widziała Becky, była jej macocha Angie. Natomiast ostatnimi osobami, które jej nie widziały, ale które ją słyszały, są jej przyrodni brat Nathan i jego partnerka Shona. Wygląda więc na to, że Becky wyszła z domu około 11:15 19 lutego, czyli praktycznie 26 godzin temu. Kiedy Angie i Darren orientują się, że ich córka nie daje znaku życia od tylu godzin, wpadają w panikę i czują do siebie ogromny żal, że w ogóle dopuścili do takiej sytuacji. Darren natychmiast prosi jedną z przyjaciółek Becky o pomoc. Chce przeszukać jej pokój. Może tam znajdą jakieś wskazówki. I ten krok okazuje się być słuszną decyzją, bo Courtney od razu zauważa, że jej przyjaciółka zostawiła w pokoju swoją torebkę, a w niej znajduje się zestaw do makijażu Becky. To jak zauważa koleżanka niepokojący sygnał i od razu wyjaśnia, że Rebeka nigdy nie rusza się z domu bez swojego kompletu. Wiele razy wolała wrócić się po kosmetyki i nawet się gdzieś spóźnić, byle mieć je zawsze przy sobie. Nigdzie nie ma też jej butów i niebieskiej kurtki zimowej. Tak jakby zarzuciła na siebie ubrania i gdzieś wyszła tylko na chwilę. Do poszukiwań dołącza też Angie, która zauważa, że z pokoju Becky zniknęła jej piżama. Kobieta próbuje sobie przypomnieć, jak nastolatka ubrana była, kiedy widziała ją po raz ostatni, i wtedy udaje jej się ustalić, że chyba miała na sobie właśnie piżamę i nieco za dużą bluzę, co by się zgadzało, bo także jej nie ma w pokoju. Angie zresztą jest tego niemal pewna, bo to jej bluza, ale Rebeka już jakiś czas temu ją przejęła i bardzo lubi chodzić w niej po domu. Te z pozoru nieistotne ustalenia to kolejny element układanki, bo wszystko wskazuje na to, że nastolatka wyszła z domu dokładnie tak jak stała, w domowych ubraniach, bez makijażu, tak jakby miała wyjść tylko na chwilę. Dlaczego więc ciągle jej nie ma? To wszystko jest zbyt dziwne, w związku z czym Darren decyduje się zadzwonić na policję. W czasie rozmowy z dyspozytorem przerażony ojciec podkreśla, że Becky to osoba niezwykle wstydliwa i wycofana, która nie wsiądzie nawet sama do autobusu. Zaznacza też, że dziewczyna ma duże problemy z odczytywaniem intencji i emocji u innych ludzi, co nie tylko utrudnia jej komunikację, ale też na pewno bardziej naraża ją na niebezpieczeństwo. Pomimo telefonu i przyjęcia zgłoszenia, policja nie przyjeżdża jednak od razu. Angie i Darren zaczynają odchodzić od zmysłów i nie potrafią czekać bezczynnie. Ojczym prosi Nathana o pomoc w napisaniu i publikacji posta na Facebooku, w którym zwraca się do ludzi z dramatycznym apelem. Pisze, że jego córka zaginęła i że błaga o jakąkolwiek pomoc w odnalezieniu jej. Nie daje rady po prostu czekać na odzew. Wychodzi z domu i zaczyna na oślep chodzić od drzwi do drzwi, pytając wszystkich sąsiadów, czy ktoś nie widział Becky. Niestety, nikt nie ma pojęcia, gdzie jest dziewczyna. Policjanci pojawiają się w domu zaniepokojonej rodziny dopiero kilka godzin później, około 18:30. Funkcjonariusze rozmawiają tylko z Darrenem, który opowiada wszystko, co działo się w domu w ciągu ostatnich 48 godzin. Przygotowuje też zdjęcie i opis wyglądu swojej córki. Liczy, że mundurowi wszystko to zbiorą w całość i rozpoczną działania operacyjne. Dzieje się jednak zupełnie inaczej. Wbrew wielkim oczekiwaniom, policjanci nie podejmują żadnych czynności i kompletnie bagatelizują sytuację. Wysłuchują co prawda wszystkiego, co rodzina ma do powiedzenia, ale kwitują to, że to normalne, że dziewczyny w tym wieku wymykają się z domu. Sugerują, że Becky na pewno poznała jakiegoś nowego kolegę i że zanim się zorientują, wróci do domu cała i zdrowa. Nie ma wątpliwości. Na ten moment policja nie ma zamiaru pomóc. Pomoc oferują za to rodzina, znajomi, a nawet nieznajomi, bo tego wieczora post na Facebooku zostaje udostępniony ponad 900 razy. Zrozpaczony Darren nie wie jednak, co ma robić. Pierwszy raz jest w takiej sytuacji. Gdzie szukać? Od czego zacząć? Bezradność dobija go. Całą noc przesiaduje w salonie i patrzy w ścianę. Zamęczają go różne wizje i scenariusze tego, co mogło stać się z jego córką. W chwili słabości nagrywa się nawet na jej skrzynkę głosową i krzyczy do telefonu, że ktokolwiek porwał Becky, ma ją natychmiast wypuścić, bo inaczej go zabije. Słysząc to, Angie zaczyna płakać. Wszystkim puszczają nerwy. To już kolejna noc, kiedy nastolatka jest gdzieś poza domem, a nikt nie wie gdzie i czy przypadkiem nie potrzebuje pomocy. To uczucie rozrywa jej bliskich od środka. Darren oczekuje na powrót córki. Wciąż jednak próbuje działać. Przeszukuje Facebooka nastolatki. Jeszcze raz przetrząsa jej pokój. Nic to jednak nie daje, a przerażony tata tej nocy nie przesypia ani jednej godziny. Śpi tylko Angie, u której nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia, a stres i wszystko, co się dzieje, tylko to potęguje. Nadchodzi kolejny dzień, Jest 21 lutego, czyli druga doba, od kiedy Becky nie daje znaku życia. Przez cały dzień znowu nic się nie dzieje. Dziewczyna nie wraca do domu i nie pojawia się żaden sygnał ani żaden trop, gdzie może być. Darren i Angie na całe szczęście nie są pozostawieni sami sobie, bo dzisiaj do ich domu przychodzą dziesiątki osób, oferując swoją pomoc. Małżeństwo nie jest jednak w stanie zorganizować żadnych przemyślanych działań. Są tak głęboko rozbici, że nie są nawet w stanie podjąć się z nikim sensownej rozmowy. Za każdym razem, kiedy tylko ktoś puka do drzwi, Darren biegnie do nich, myśląc, że to Becky wróciła do domu. Kiedy jednak okazuje się, że to nie ona, za każdym razem zrozpaczony odwraca się napięcie i wraca na kanapę, nawet nie mówiąc dzień dobry, jakby był zły, że znowu ktoś dał mu pustą nadzieję. Kiedy Rebecca nie pojawia się kolejnego dnia, 22 lutego, policja wraca do domu Darrena i Angie i tym razem podchodzą już do sytuacji bardziej poważnie i oficjalnie otwierają śledztwo w sprawie zaginięcia. Do sprawy przydzieleni zostają dwaj oficerowie i 8 techników kryminalistyki, którzy dokładnie przeszukują pokój Becky i zabezpieczają próbki DNA z jej szczoteczki do zębów i szczotki do włosów. Policjanci zapisują w protokole z przeszukania, że z pokoju nastolatki zniknął laptop zaginionej, jednak nie zniknęły żadne ubrania, walizka czy kosmetyki, co jednak nie wskazuje na celową ucieczkę. Także śledczy ustalają, że rzeczywiście z szafy w korytarzu zniknęły jedynie kurtka zimowa i buty, przez co śledczy wyciągają podobny wniosek co bliscy. Wygląda na to, że Rebecca chciała gdzieś wyjść, ale tylko na chwilę. To jednak tylko tyle, bo po godzinie prac policjanci odjeżdżają i przekazują informację, która łamie serca bliskich. Ustalają, że na razie jeszcze nie planują poszukiwań w terenie. Proszą, by cierpliwie czekać i po prostu odjeżdżają. Rodzina zaginionej nastolatki jest w szoku. Czego jeszcze potrzebują, żeby bardziej zaangażować się w sprawę? Przecież ich córki nie ma już trzecią dobę. Nadchodzi kolejny dzień, to 23 lutego. Dzisiaj wreszcie coś rusza. W lokalnej telewizji pojawia się apel policji, która prezentuje zdjęcie i opis Rebecky oraz okoliczności, w jakich zaginęła. W ten sposób mundurowi zwracają się do obywateli i proszą, by każdy, kto wie, co stało się z nastolatką, zgłosił się na komisariat w Bristolu lub zadzwonił na podany numer telefonu. Jak się okazuje, apel ten wywołuje efekt kuli śnieżnej, bo informacje o zaginięciu podłapują kolejne media i jeszcze tego samego dnia o zaginięciu Becky z Bristolu mówią i piszą telewizje i gazety w całej Anglii. W sieci aktywny staje się też hashtag Find Becky, który używany jest przez osoby piszące o sprawie w mediach społecznościowych. Tego dnia w domu Darrena i Angie pojawia się też cała ich rodzina. Wszyscy są tu, by wesprzeć ich w tych ciężkich chwilach. W małym salonie rodziny mieści się aż 12 osób. Brat i siostra Darrena zasiadają przy komputerze i drukują kilkaset plakatów z podobizną Rebecky, a następnie niemal wszyscy wyruszają w teren, żeby je rozwiesić. Wkrótce do akcji włącza się kilkanaście kolejnych osób i razem próbują przetrwać to rozrywające oczekiwanie na jakiekolwiek wieści. Te jednak wcale nie nadchodzą. Za to nadchodzi kolejny dzień, 24 lutego. To już 5. dzień, od kiedy Rebecca wyszła z domu i po prostu przepadła. Nikt z jej otoczenia nie potrafi już racjonalnie wytłumaczyć sobie, gdzie może być i co się wydarzyło. Nie zanosi się też na żaden przełom, bo mimo że od zaginięcia minęło tyle czasu, to do tej pory policja wydała jedynie krótkie oświadczenie w telewizji i pobieżnie przejrzała jej pokój, co jest dla bliskich kompletnym rozczarowaniem. Dopiero wieczorem w domu Darrena i Angie znowu pojawiają się śledczy. Jak się okazuje, mają plan. Proszą, aby małżeństwo nagrało apel do córki, by do kamery zwrócili się do Becky i sami poprosili ją, żeby wróciła do domu. W tym celu zabierają parę na komendę, gdzie czeka już kilka ekip telewizyjnych. Darren przygotowuje sobie kartkę z tekstem, ale w połowie czytania całkowicie się rozsypuje i nie daje rady dokończyć apelu. Robi to za niego babcia Rebeki, Pat Watts. Mimo wszystko to daje nadzieję, bo skoro policja prosi, żeby skierować słowa do nastolatki, to może mają jakiś trop lub podejrzenia, że jednak gdzieś się ukrywa. A to jest właśnie najważniejsze. Już nieważne, gdzie jest i z kim, ważne, żeby była cała i zdrowa. Wyemitowanie apelu to niestety jedyne działania tego dnia, bo rzeczywiste poszukiwania Rebeki w terenie rozpoczynają się dopiero kolejnego dnia, 25 lutego, czyli po 6 dniach, od kiedy ostatni raz była widziana. Kilkunastoosobowa grupa policjantów grupuje się w okolicy domu zaginionej. Następnie dzielą się na zespoły i przeszukują okoliczne osiedla i tereny zielone. Pomagają im też ochotnicy, których z godziny na godzinę zaczyna przybywać. Nie trudno się temu dziwić, bo sprawa nabiera coraz większego rozgłosu. Ma już zasięg ogólnokrajowy i prawie cała Anglia śledzi teraz losy nastolatki i jej rodziny. Na własnej skórze odczuwają to także Darren i Angie, którzy zauważają, że przed ich domem bez przerwy koczuje kilkunastu reporterów. Niestety, ale rozgłos wcale nie niesie ze sobą przełomu. Przez kolejne kilka dni policja wciąż przeszukuje kolejne obszary Bristolu i na nowo przesłuchuje rodziny i znajomych Rebeki. Śledczy i technicy po raz kolejny pojawiają się w domu Darena. Ponownie analizują pokój jego córki i zabezpieczają wszelkie ślady. Zabierają m.in. komputer stacjonarny, z którego korzystała cała rodzina. Policja chce, by działania były najbardziej efektywne, dlatego na czas przeszukiwania domu Darren i Angie zostają przewiezieni do hotelu na prawie tydzień, bo aż tyle czasu potrzebują technicy na zakończenie swojej pracy. Przez ten cały tydzień nastolatka nie wraca do domu i nie daje znaku życia. Cały kraj w napięciu obserwuje, co wydarzy się dalej i coraz mniej osób wierzy już w szczęśliwe zakończenie. Na bycie pierwszym w przekazaniu jakichkolwiek nowych wieści czekają też reporterzy, którzy uparcie koczują pod domem zaginionej nastolatki. Relacjonują, jak dziennie nawet kilkunastu policjantów wchodzi i wychodzi z budynku. Próbują się od nich czegoś dowiedzieć, ale śledczy nie ujawniają, czy coś znaleźli, czy że może to zwykłe rutynowe działania. Reporterom udaje się jednak ustalić, że policja zabezpieczyła już nagrania ze wszystkich kamer wycelowanych w stronę ulicy, znajdujących się w promieniu kilku kilometrów od domu Rebeki. Jednak mimo tego skrupulatne przejrzenie taśm nie wniosło niczego nowego, bo niestety nastolatki po prostu nie ma na żadnym z nagrań, co jest dla wszystkich kompletnie niezrozumiałe. Bo czy można wyjść z domu zupełnie niezauważonym? Czy może wcale nie jest to przypadek i dziewczyna wszystko to dokładnie zaplanowała? Jest 27 lutego, gdy Angie i Darren zostają zabrani na komisariat w celu złożenia zeznań. Już na samym początku robi się dziwnie, bo śledczy rozdzielają ich i umieszczają w dwóch różnych pokojach i zaczynają szczegółowo wypytywać o to, jak wyglądają ich relacje rodzinne. Pojawiają się niezrozumiałe dla zrozpaczonych rodziców pytania, bo policjanci próbują dowiedzieć się, kto kogo w rodzinie lubi, a kogo nie. Proszą o szczegóły, kto i jak często odwiedza ich w domu. Dopytują, czy były w nim jakieś konflikty między członkami rodziny. Te pytania są wyjątkowo intymne, ale też wyjątkowo sprecyzowane. Jakby policjanci potrzebowali ich do czegoś konkretnego, chociaż nie chcą zdradzić do czego. Ten kierunek jest jednak kontynuowany, bo kolejnego dnia na komisariat wezwani zostają również Nathan i Shona, którzy jako ostatni widzieli, a raczej słyszeli Rebekę. I oni otrzymują podobne pytania co rodzice. Angie i Darren wręcz złoszczą się, po co policja znowu wzywa ich wszystkich na rozmowy, przecież oni niczego nie wiedzą. Lepiej, żeby skupili swoje siły i działania tam, gdzie naprawdę może kryć się odpowiedź. Jest 3 marca 2015 roku i gdy Becky nie ma już od ponad 2 tygodni, wreszcie pojawia się przełom, na który każdy czekał, ale który też wywołuje szok. Do bliskich dociera informacja, która chwilę później obiega cały kraj, że przyrodni brat Rebeki, Nathan i jego partnerka Shona zostali aresztowani. Bliscy nastolatki są zdruzgotani tymi informacjami. Są przekonani, że to jakaś dziwna zagrywka ze strony policji, może prowokacja i że za chwilę wszystko się wyjaśni. Jednak kiedy rodzice spotykają się ze śledczymi, to co słyszą sprawia, że ich świat rozpada się na tysiące małych kawałków. To wcale nie jest żaden element działań operacyjnych. Nathan i Shona rzeczywiście zostali aresztowani w związku z porwaniem i zabójstwem Rebeki. To jednak nie wszystko. Oboje przyznali się dzisiaj do winy i wskazali miejsce ukrycia ciała. Śledczy od wczesnych godzin porannych intensywnie pracują w ogródku kolegi Nathana, gdzie znaleziono kilkanaście worków z częściami ciała, które najprawdopodobniej należą właśnie do zaginionej Rebeki. Kiedy głośno wybrzmiewa to, że jego ukochana Becky nie żyje i że została potraktowana w taki sposób, ojciec nie potrafi dojść do siebie. Nie potrafi też zrozumieć, co zaszło i dlaczego do tego doszło. Dopiero kiedy pierwszy szok zaczyna ustępować, śledczy konfrontują Darena z prawdą, a do mężczyzny zaczyna docierać, kim naprawdę jest syn jego życiowej wybranki i że nienawiść i złość pielęgnował w sobie już od lat. Wszystko zaczęło się bardzo dawno temu, kiedy Nathan, będąc jeszcze młodym chłopakiem, nie potrafił zaakceptować Becky. Kiedy dowiedział się, że wtedy dwuletnia Rebeka zamieszka pod jednym dachem z jego mamą i że on będzie musiał spędzać z dziewczynką weekendy, był wściekły. I co ciekawe, nie miał takich emocji w stosunku do jej brata Danego, z którym wręcz bawił się i lubił spędzać czas. Złość i zazdrość wywoływała w nim tylko ta mała dziewczynka. Z czasem niestety nie było lepiej. Kiedy mała Rebeka zaczęła mówić do Angie mamo, Nathan nie mógł tego znieść. Buntował się i na każdym kroku przypominał wszystkim, że to nie jest jej mama. Nawet kiedy Angie i Darren tłumaczyli mu, że nikt nie zabierze mu mamy i że ważne są wspólne relacje, a nie nazewnictwo, chłopak nie chciał tego słuchać. Przez kilkanaście lat wspólnego życia nigdy nie zaakceptował swojej przybranej siostry. Zawsze był dla niej niemiły, a w najlepszym wypadku ją ignorował. Także to właśnie on był jednym z powodów, dla którego Becky tak długo walczyła z problemami z odżywianiem. Denerwował się i szydził, że jej choroba nie jest prawdziwa. Zarzucał jej, że zwraca na siebie uwagę i tylko udaje, żeby inni się nad nią litowali. Nawet kiedy dziewczyna miała poważną niedowagę, wmawiał jej, że jest gruba i brzydka, zawsze uderzał w ten najbardziej czuły punkt i robił wszystko, żeby jak najbardziej skrzywdzić Becky. I udawało mu się to, a z tego powodu w domu często wybuchały awantury, szczególnie kiedy po stronie córki stawał Darren. Konflikt narastał i przekładał się na relacje w całej rodzinie. Nathan nie chciał jednak odpuścić, zapętlił się w swojej nienawiści do przyrodniej siostry. Jeszcze gorzej zaczęło się dziać, gdy poznał Shonę. Momentalnie wyprowadził się do niej i nie będąc już pod niczyją kontrolą, rzucił pracę, zaczął zaniedbywać wszelkie obowiązki, a nawet przestał szczególnie dbać o swoją higienę osobistą. Ciągle jednak zjawiał się w domu, który traktował jak hotel lub darmową jadłodajnię. Przesiadywał na kanapie przed telewizorem, opróżniał lodówkę i przy okazji wyżywał się na Rebece. Stał się też bardziej niż kiedykolwiek nieuprzejmy wobec jej ojca, a nierzadko w dokuczaniu nastolatce towarzyszyła mu jego nowa miłość. Nikt nigdy nie miał wątpliwości, że Nathan ewidentnie nie lubi swojej przyrodniej siostry. Większość czasu mieszkał jednak z babcią i wydawało się, że nie jest aż tak źle. Nawet teraz nikt nie dowierza, czy naprawdę ta pielęgnowana latami niechęć do przyrodniej siostry stała się powodem, żeby zabić bezbronną dziewczynę. Kiedy policja informuje Darena i Angie o tym, że nie mają wątpliwości, że za zabójstwem nastolatki stoi Nathan, wszyscy są w szoku. Wiedzieli, że ich relacje nie były kolorowe, ale to przecież nie może być prawda. Śledczy informują ich jednak, że muszą zaakceptować ten fakt, bo mają niepodważalne dowody na ich winę. To zresztą nie koniec mrocznych tajemnic, jakie Nathan i Shona ukrywali przed światem. W trakcie trwania śledztwa i odkrywania prawdy, policja odkryła, że pochłonięta nienawiścią para to także pedofilia. Śledczy przeanalizowali ich prywatne wiadomości, gdzie odkryli przerażające treści. Wynika z nich, że największą fantazją podejrzanej pary, o której często pisali i rozmawiali, było porwanie i wykorzystanie bardzo młodej dziewczyny. Te rozmowy potwierdza tylko fakt, że na ich telefonach i komputerach technicy kryminalistyczni odnajdują gigabajty materiałów pornograficznych o podobnej treści. Wszystko wskazuje więc na to, że zabójstwo Becky stanowiło realizację fantazji pary, a nienawiść do dziewczyny była dodatkowym czynnikiem, który sprawił, że padło akurat na nią. Dopiero teraz zebrane przez policjantów dowody, zeznania rodziny i wyjaśnienia aresztowanych tworzą spójną całość i pozwalają odtworzyć wydarzenia z dnia zabójstwa Rebeki. Jest 19 lutego, godzina 11:15. Nathan i Shona ze swoim małym dzieckiem w foteliku przypiętym na tylnej kanapie parkują minivana niedaleko domu Darena i Angie. Wiedzą, że w środku jest Rebeka. Wiedzą też, że zaraz zostanie sama, bo Angie razem ze swoją mamą wspólnie wybierają się do lekarza. Gdy tylko obie kobiety wychodzą z domu i znikają za zakrętem, Nathan zaczyna działać. Przyparkowuje minivana na podjazd domu, a samochód ustawia tak, by stał tyłem do wejścia i żeby bagażnik był jak najbliżej drzwi. Następnie mężczyzna wchodzi do środka, a zaraz za nim wchodzi jego partnerka z dzieckiem na rękach. Nathan w jednej ręce trzyma torbę, w której ma paralizator, kajdanki, taśmę i worek na śmieci. Wszystko jest od dawna zaplanowane, a każdy kolejny krok nieodwoływalny. Shona, jak gdyby nigdy nic, rozgaszcza się w salonie i zaczyna bawić się ze swoim maluchem. Bez emocji przygląda się, jak jej partner zakłada na głowę maskę. Oboje wiedzą, co zaraz się wydarzy. Ustalili to już wcześniej. Zamaskowany Nathaniel wchodzi na górę. Z impetem otwiera drzwi do pokoju swojej przyrodniej siostry i z pełną siłą rzuca się na Becky. Zaskoczona dziewczyna nie wie, co się dzieje, ale instynktownie walczy z całych sił, o czym świadczą liczne ślady ujawnione na jej rękach i na nogach. Dziewczyna szarpie się i wyrywa, próbuje się wyswobodzić. W trakcie walki o życie strąca z twarzy swojego oprawcy maskę i wtedy jej wzrok i wzrok przyrodniego brata spotyka się, a do Rebeki dociera, kto jest jej oprawcą. Drobna 17-latka nie ma jednak szans z 10 lat starszym Nathanem, który po zrzuceniu maski staje się jeszcze bardziej agresywny. Jest zdecydowanie silniejszy i powala dziewczynę na ziemię. Rękami chwyta za gardło i dusi ją aż do momentu, kiedy ta przestaje stawiać opór. Najprawdopodobniej plan był jednak inny. Maska miała posłużyć mu, żeby obezwładnić i porwać Rebekę. Kiedy jednak dziewczyna go rozpoznała, zadziałał pod wpływem impulsu i w obawie przed konsekwencjami postanowił ją zabić. Kiedy 2 godziny później Angie wraca do domu, nic nie wskazuje na to, że jeszcze chwilę temu w domu doszło do tak dramatycznych wydarzeń. Nathan i Shona bawią się ze swoim małym dzieckiem w salonie. 27-latek rozmawia też ze swoją mamą i jest kompletnie spokojny. Para, jak gdyby nigdy nic, wyjeżdża do swojego domu dopiero około godziny 19:00. Nikt poza nimi nie ma pojęcia, że przez cały ten czas ciało Becky leżało schowane w worku na śmieci w bagażniku ich minivana, zaparkowanego zaledwie metr od drzwi wejściowych. Okrutna para wraca do domu, a Nathan i Shona kładą swoje dziecko spać. Gdy mają już wolny wieczór, bez cienia refleksji zamawiają sobie jedzenie i urządzają wieczór filmowy. W czasie oglądania telewizji Shona bawi się nawet telefonem Becky. Ogląda na YouTube różne filmiki, m.in. parodię znanej piosenki z filmu Disneya. To, co dzisiaj zrobili, To, że przed ich domem, w ich samochodzie, nadal znajduje się ciało nastolatki, nie robi na nich żadnego wrażenia. Przerażające jest, że oboje zachowują się, jak gdyby zupełnie nic się nie stało. Następnego dnia rano Nathan budzi się i zaczyna działać. Nie musi się śpieszyć, bo wie, że jego mama i Darren myślą, że Becky dopiero kończy nocowanie u znajomych. Jedzie do supermarketu, w którym kupuje dwie duże butelki silnego środka do udrażniania rur, a następnie w markecie budowlanym kupuje dużą piłę tarczową, gumowe rękawiczki i gogle. Uwagę zwraca jego zachowanie uchwycone przez kamery monitoringu. Nathan jest spokojny i dokładnie studiuje ceny poszczególnych pił. Wybiera jedną z nich i odchodzi, po czym wraca, odkłada ją i wybiera tańszy model. Zupełnie nie wygląda jak ktoś, kto chce użyć tych narzędzi w makabrycznym celu. Po prostu, jak gdyby nigdy nic, kalkuluje, żeby nie wydać za dużo. Jeszcze tego samego dnia kamera w sklepie typu wszystko za 99 pensów uchwyca go z żoną i dzieckiem, kiedy kupują duże worki na śmieci, worki na gruz, folię spożywczą, gąbki i jeszcze więcej gumowych rękawiczek. Znowu też wyglądają jak zwyczajna rodzina, która przyjechała zrobić równie zwyczajne zakupy. Ale rzeczywistość okazuje się być potworna. Po powrocie do domu Nathan i Shona wspólnie zanoszą ciało do wanny, gdzie w nieudolny sposób próbują podzielić je na mniejsze części. Stosują też różne techniki, jakie wynieśli z filmiku zamieszczonego w sieci. Bo Nathan już kilka dni przed zabójstwem wyszukiwał informacji, jak pozbyć się ciała i to zgodnie z internetowym instruktażem zrobił zakupy w sklepach. Po wielu godzinach spędzonych w łazience z piłą tarczową, razem z Shoną zawiązują ostatni z wielu makabrycznych worków. Następnie przechodzą do kolejnego etapu, pozbycia się ciała i narzędzi zbrodni. Co dodatkowo przerażające, parze pomagają w tym jeszcze dwaj koledzy, dokładnie 4 dni po zabójstwie, gdy cała rodzina odchodzi od zmysłów, przyrodni brat i jego partnerka doskonale się maskują i udają, że martwią się o Rebekę, podczas gdy w rzeczywistości korzystając z tego, że nikt o nic ich nie podejrzewa, przewożą pakunki na teren jednego z kolegów i chowają je w szopie za domem. Wszelkie próby zacierania śladów okazują się jednak niewystarczające, bo mimo, że wydawało się, że policja działa po omacku, to w rzeczywistości śledczy dokładnie wiedzą, co robią. Nie zdradzają swoich podejrzeń, ale już w pierwszej kolejności ich uwagę przykuwają zeznania Shony i Nathana. Okazuje się, że gdy opowiadają o nagłym wyjściu Becky z domu, opowiadają o tym wydarzeniu niemal identycznie. Dosłownie każdy, nawet najdrobniejszy szczegół historii jest taki sam w obu przypadkach. Oboje zwracają też uwagę na te same detale. To od razu pozwala przypuszczać doświadczonym śledczym, że para nie opowiada o własnych przeżyciach, a przekazuje wymyśloną wspólnie historię, której nauczyli się na pamięć. Przypuszczenia policji potwierdzają się już kilka dni później, kiedy po dokładnym przeszukaniu pokoju Becky udaje im się zabezpieczyć niedomyte ślady krwi na drzwiach i framudze do jej pokoju, a w kilku plamach odnalezione zostają nawet odciski palców Nathana. To właśnie wtedy, gdy reporterzy z zaciekawieniem obserwują, jak do domu wchodzą i wychodzą policjanci i technicy, śledczy zaczynają mieć pierwsze, mocne dowody na winę przybranego brata. To wszystko kieruje śledztwo do, wydawałoby się, niepozornej pary i tym samym do domu Nathana i Shony. Kiedy 1 marca 2015 roku śledczy i technicy wchodzą do budynku, nie zastają tu obrazu, jakiego można byłoby się spodziewać po szczęśliwej, trzyosobowej rodzinie. Bo w ich domu panuje gigantyczny brud i bałagan. Pokoje są zagracone górami przedmiotów i śmieci, dosłownie aż po sam sufit i na jaw wychodzi, że para to tak zwani zbieracze. Taki stan rzeczy śledczy zastają praktycznie wszędzie. W sypialniach, w kuchni, w toalecie. Z tym, że w łazience na piętrze coś zwraca ich uwagę. Pośród sterty przedmiotów, obok szafek z lepiącym się od brudu blatem, stoi nieskazitelnie czysta wanna, która aż świeci swoją bielą. Ten obraz kompletnie nie pasuje do reszty mieszkania, co od razu zwraca uwagę kryminalnych właśnie na wannę. To zresztą nie koniec piętrzących się poszlak i dowodów. Bo pośród całego bałaganu śledczym udaje się natrafić na paragon ze sklepu budowlanego, zgodnie z którym ktoś tuż po zaginięciu Rebeki kupił piłę tarczową i środek do odtykania rur. Dzięki sprawnym działaniom policji jeszcze tego samego dnia udaje się zabezpieczyć nagranie nie tylko z kamer sklepowych, ale też z ulicy przed domem, które są już ostatecznym potwierdzeniem na winę podejrzanych. Na jednym z nagrań wyraźnie widać, jak 4 dni po zaginięciu Rebeki na podjeździe pod domem Natana i Szony parkuje biały van. Następnie para i 2 nieznane osoby pakują do niego ciężkie worki, plecaki i walizki. Na podstawie innych nagrań z monitoringu policja dowiaduje się, że samochód odjeżdża w stronę Barton Hill, gdzie, jak ustalają, działkę ma jeden ze znajomych Natana. Wtedy wszystko staje się już jasne i kolejnego dnia, 2 marca, policja zabezpiecza ciało Rebeki i natychmiast zatrzymuje kompletnie zaskoczonego przyrodniego brata i jego kobietę. Niedługo później rusza proces, a cała Anglia domaga się sprawiedliwości. W czasie procesu Natan usiłuje wziąć całą winę na siebie. Przekonuje sędziego, że działał samotnie i że Szona nic nie wiedziała o jego planie. Jego w cudzysłowie bohaterski gest na nic się jednak zdaje, bo dowody zebrane przez śledczych jasno i miażdżąco wskazują, że jego partnerka o wszystkim wiedziała i że także brała udział w okrutnych działaniach. Oboje dzielili wspólne fantazje na temat nieletnich dziewczyn. Oboje kupowali przedmioty potrzebne do zacierania śladów zabójstwa. Nawet piła, którą kupił Nathaniel, wymagała pracy 2 osób, bo jak ustalili biegli, by jedna osoba mogła jej użyć tak, jak została użyta, druga musiała trzymać ciało. Nathan przed sądem broni się, że śmierć Becky nie była zaplanowanym działaniem, a wypadkiem. Zarzeka się, że chciał tylko porwać swoją przyrodnią siostrę, zastraszyć ją i pouczyć, żeby w końcu zaczęła brać życie na poważnie i żeby stała się milsza dla jego mamy. Tym samym przyznaje się, ale jedynie do nieumyślnego spowodowania śmierci. Jego partnerka Shona nie przyznaje się za to do niczego i zapiera się, że o niczym nie wiedziała. Po bardzo krótkim procesie sąd nie daje wiary oskarżonym i skazuje Natana na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 33 latach. Shonę skazuje na 17 lat pozbawienia wolności z możliwością wyjścia po odbyciu połowy kary. Znajomi Natana, którzy pomogli mu ukryć ciało Rebeki, zostają skazani kolejno na 2,5 roku więzienia. Mimo ogromnej tragedii, Darren i Angie nie rozstają się i cały czas są dla siebie wsparciem. W 2016 roku wydali książkę, która opisuje życie i śmierć ich córki. Ufundowali również specjalną ławkę, która jednocześnie pełni rolę pomnika Becky. Nathan do dzisiaj odbywa swoją karę w więzieniu o zaostrzonym rygorze. W 2016 roku został zaatakowany i oszpecony przez współwięźnia, który wylał mu na twarz wrzące masło z cukrem. Również Shona została skatowana przez współwięźniarki i przeżyła tylko dzięki szybkiej reakcji służby więziennej, która reanimowała ją po zatrzymaniu akcji serca. Podejrzewa się, że oba ataki były motywowane niechęcią do preferencji skazanych. Od 1 września tego roku, dzisiaj 28-letnia Shona wyszła już na wolność po odbyciu zaledwie 8 lat kary i jest wolnym człowiekiem. Dawnego życia nigdy nie odzyska jednak Becky. Miałaby dzisiaj dopiero 25 lat. Nie zdążyła nawet nacieszyć się życiem po wyjściu na prostą. Jej bliscy bardzo za nią tęsknią. W sieci można znaleźć nagrania, jak wypowiadają się o niej, jak wspominają ją i jak bardzo im jej brakuje. Jeden z wywiadów to rozmowa dziennikarki z Danem, starszym bratem Rebeki. Chłopak o tych traumatycznych wydarzeniach mówi z ogromnym bólem. Widać, że bardzo cierpi. Tylko gdy mówi o Beki, na chwilę rozpromienia się i można dostrzec na jego twarzy lekki uśmiech. Gdy jednak dziennikarka zadaje pytanie, co myśli dzisiaj o Natanie, na twarzy Danego natychmiast pojawia się wściekłość. Mówi, że to zwyczajne zwierzę, chociaż nigdy nie pokazał mu tej złej strony, co jest dla niego dodatkową, niewyobrażalną zdradą. Gdy reporterka dopytuje, jak jego zdaniem powinna wyglądać sprawiedliwość, Dany, wykrzywiając się ze złości, odpowiada: on powinien być martwy. Powinni wrzucić go do pokoju pełnego naszej rodziny i zobaczyć, co się stanie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Na koniec mam jeszcze małą informację, bo zapraszam Was na coś nowego, co przygotowałam z okazji zbliżającego się Halloween. Już teraz uruchamiam nowy, drugi kanał o nazwie Boisz się, na którym regularnie będą pojawiać się kompilacje strasznych i niepokojących historii, które wydarzyły się naprawdę, a całość utrzymana będzie w atmosferze opowiadań przy ognisku. To kontynuacja fioletowej serii, o którą tak często mnie pytacie, serii, którą sama uwielbiam i której bardzo mi brakowało. Mam ogromną nadzieję, że ciepło przyjmiecie powrót fioletowej rybki i że wywoła u Was emocje, bo tworzenie tej serii sprawia mi dużo radości. Link do kanału Boisz się, gdzie czeka już na Was pierwszy odcinek, znajdziecie w opisie tego filmu, a także na moich mediach społecznościowych. Do usłyszenia już za moment. Partnerem dzisiejszego odcinka była aplikacja BookBeat, gdzie z kodem HERING czeka Was aż 20 godzin darmowego słuchania. Wykorzystajcie je do przesłuchania świetnej książki Izabeli Janiszewskiej W szponach. To ponad 9 godzin akcji pełne niepokoju i zwrotów w sam raz na jesienne wieczory. Zostań moim wspierającym na YouTube, żeby otrzymać przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i obserwuj mnie na Instagramie, żeby wiedzieć więcej. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich wspierających i patronów. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.